niespodziewany gość.
W studiu Radio Kielce Ewa Okońska. Dobry wieczór, witam Państwa i witam mojego gościa. Dzisiaj z Państwem Lidia Putowska, filolog i muzealnik. Wieloletnia była już szefowa Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Ja też witam wszystkich serdecznie.
No i dodam, prezes Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. Działa nieprzerwanie od...
Od 2006 roku. No, pandemia trochę nas przyhamowała, wszystkich i wszystkie działania, ale myślę, że jest teraz dobry moment, żeby z powrotem wrócić do tych działań, bo powoli, powoli w te rytmy tych naszych działań, które były zaplanowane, które są przewidziane tym naszym statutem i tą naszą ideą przewodnią. Bo po co powstała nasza organizacja? Nasza organizacja powstała po to, aby wokół tematu dawnej gminy Samsonów, jej dziejów, historii, tworzyć atmosferę, która powoduje, że to trafia do mieszkańców i nie tylko do mieszkańców, do ludzi z zewnątrz.
I że ta historia jest znana.
Że ta historia ma być znana, czyli i miejsca pamięci, i wszystkie ważne pamiątki, no na czele z Hutą Józef z czasów stasicowskich. No i wszystkie działania kulturalne, które się dzieją i wszystkie organizacje, które działają na tym terenie są nam bardzo drogie.
I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tematów na pewno nie zabraknie. Nie zabraknie oczywiście również piosenek, które dzisiaj wybrała pani Lidia. Od czego zaczynamy?
A może od Geppert i Kocham Cię Życie?
Piękny początek, optymistyczny naszego spotkania.
Tak trzeba myśleć.
Trafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeń. Drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marniot życie, kiedy ser kończy się, kończy się, kończy się o świcie, a ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłka
spodziewany gość.
Przypominam, naszym gościem jest dziś Lidia Putowska, która jest Kielczanką, ale w pewnym momencie porzuciła Kielce. Jak to się stało?
Marzyliśmy od dawna z mężem o takim miejscu blisko przyrody, lesie, i takie miejsce żeśmy znaleźli właśnie w Samsonowie. Miasto ma swoje uroki, oferuje szeroki wachlarz działań kulturalnych, ale ja się urodziłam nie tutaj. Mhm. Ja pochodziłam spod Warszawy i tam właśnie jest taka mała miejscowość w Zalesie Górne, właśnie też las. I tak jakbym wróciła do czasów swojej młodości. Odnalazłam taki bardzo podobny zakątek tutaj w gminie Zagnańsk, miejscowość przepiękną dla mnie, miejscowość Samsonów.
Nie tylko przyrodniczo, ale także historycznie.
No i właśnie. Jak człowiek już wychowuje się na tym, że ta historia jest mu bliska, a kończy pewien etap życia, a nie chce być odstawiony na boczny tor, tak zupełnie sam, nie chce zasiedzieć się w domu i nie ma w ogóle w charakterze tego, tylko kocha ludzi, chce z nimi być, chce z nimi pracować, to musi poznać środowisko, poznać miejsce, w którym żyje, i starać się jak najwięcej o nim dowiedzieć. I takie było moje zadanie.
Teraz pani zadaniem jest przypomnieć, jaka historia wiąże się z Samsonowem.
No więc właśnie, ta historia jest dawna, bo sięga XVI wieku. Ta historia związana jest z bogactwem tej ziemi, z rudą żelaza, od pierwotnych dymarek poczynając, poprzez potem już kolejny rozwój, już powstanie huty, z tym, że ta, która w tej chwili jest oglądana, podziwiana, no to powstała dopiero za czasów Staszica. W 1818 roku zaczęła być budowana, w 1823 ukończono ją i była trzecią, która na tym terenie została pobudowana, bo wcześniejsze były po prostu o 200 metrów dalej na północny zachód wybudowane, blisko rzeki Bobrzy. Natomiast tutaj kanały doprowadzały wodę, bo wiadomo, że w tych czasach trochę inaczej działały huty. Ale były tu podstawowe surowce. Było drewno, węgiel drzewny, były topniki, ruda żelaza, która no nie była tak głęboka, więc łatwa do wydobycia. No i tutaj ten proces, to hutnictwo, które na tym terenie odkrył wcześniej Staszic, który powołał tu Generalną Dyrekcję Górniczą w Kielcach, który na tych terenach i w Miedzianej Górze, i w okolicy odnalazł te bogactwa i postanowił, że gospodarczo ten teren podniesie ze względu na to, co w tym terenie jest najcenniejszego, powodowało, że kolejno te huty powstawały, potem trzeba było je unowocześniać i to tej miejscowości umożliwiło ten rozwój. Ten rozwój, który spowodował, że tam byli sprowadzeni górnicy pierw z Włoch, Kaciowie, Dziboni, jako specjaliści dali swoją pracę i umożliwili, żeby te procesy były w miarę nowocześnie przeprowadzane. No a potem jeszcze byli sprowadzani Szkoci, więc znane tutaj są takie nazwiska na tym terenie. Salvini, Dziwoń i na przykład Fertowie, to właśnie już potomkowie szkockich hutników na tym terenie zamieszkali. Czyli ta społeczność była budowana i przez element napływowy, i przez rdzennych tutaj mieszkańców, którzy na tej ziemi mieszkali. Charakterystyczne było to, że wokół huty powstawała specjalna dzielnica przemysłowa, gdzie były wybudowane domy dla tych hutników. Więc ta miejscowość nabierała takiego charakteru związane ściśle z tym, co tam się działo.
Tak, można powiedzieć, taka przemysłowa miejscowość.
Tak, była przemysłowa miejscowość, były dla nich przygotowane domy, więc wszystko, co było dla nich potrzebne. Powstał kościół wybudowany, ufundowany przez Radziwiłła w 1599 roku w Tumlinie. On potem się spalił, więc potem go trzeba było na nowo wybudować i konsekrować. ale powstała szkoła, wiadomo, dla hutników, 1856 rok. Tablica w naszej szkole w Samsonowie uwiecznia to, że właśnie dzięki hutnikom, ich potrzebom, pewne rzeczy musiały tu powstać, żeby to społeczeństwo się rozwijało.
To były czasy świetności, a dzisiaj?
No właśnie, czasy świetności były związane jednak z hutą, bo w pewnym momencie, kiedy na Śląsku zaczęto wydobywać węgiel, a dwa, huta spłonęła w 1866 roku, zaraz potem zaczyna się rozwój Śląska, wydobycia węgla, konkurencja, tu kończą się surowce, eksploatowane nadmiar lasy, już tutaj nie opłacało się odbudowywać i kontynuować produkcji tą dawną metodą, bo tak, były już dzisiaj, nowocześniejsze.
Dzisiaj w Samsonowie po prostu tylko ruiny. No i niestety to już przeszłość.
To już przeszłość.
O teraźniejszości będziemy mówić po kolejnej piosence.
A teraz może dla odmiany Wodecki, zacznij od Bacha.
Radio Kielce.
spodziewany gość.
Dzisiaj z Państwem Lidia Putowska, prezes Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej.
To nie ja powołałam towarzystwo, bo ono ma swoją dłuższą tradycję. Zostało powołane w 1994 roku, w końcu tego roku, przez grupę zapaleńców właśnie z tego terenu, gdzie ja teraz mieszkam.
Czyli pani jeszcze wtedy nie było w Samsonowie?
Nie, nie było mnie. Pani Zuzanna Samulak razem z 25 osobami postanowiła właśnie założyć takie stowarzyszenie, ale te zadania, które sobie wtedy wyznaczyli, są kontynuowane. Zaczęli swoje działania właśnie od wydawania gazety, która jest kontynuowana do dnia dzisiejszego i którą tutaj miałam okazję pani zaprezentować, tak. Powiedzieć, że aż uśmiecham się cała i czuję się szczęśliwa, że mogę mieszkańcom przekazać te informacje, bo to utrwala te nasze działania i utrwala wszystko to, co dzieje się wartościowego na tym terenie. Co jest tą wartością dodaną do tego, że my tylko nie przyjeżdżamy tam spać, mieszkać, ale jeszcze spotykamy się, są różne inicjatywy społeczne, jest wiele organizacji, są artyści, są pisarze, rzeźbiarze, jest chór Compassione, jest straż, Ochotnicza Straż Pożarna, z którą też organizacja nasza bardzo jest związana. Jest biblioteka, która jest nowoczesna i pełni taką rolę jakby ośrodka kultury.
Tak, tak. Przypominam sobie nawet otwarcie tej pięknej biblioteki powstałej kilka lat temu.
Ale nie tak dawno.
Tak, nie tak dawno. Miejscu tak, starej szkoły. Wyobrażam sobie, że jak pani przyjechała do Samsonowa, to od razu się pani zajęła tym działaniem, od razu dostrzegła to towarzystwo.
Wtedy to jeszcze do 2010 roku pracowałam w Muzeum w Oblęgorku i kierując tym muzeum, no byłam bardzo zajęta tą działalnością, którą tam prowadziłam, ale to nie znaczy, że nie zorientowałam się, że w tym środowisku też jest taka organizacja, a poza tym oni sami wystąpili do mnie, żebym ja po prostu podjęła jakieś działania i zapisała się do tego stowarzyszenia. I ja byłam ciekawa takiego stowarzyszenia, więc zapisałam się. Nawet nie myślałam, że w krótkim czasie, bo po 2 latach stanę się jego przewodniczącą. Uznałam, że warto coś tak pożytecznego kontynuować. No i tak to właśnie się stało.
I myślę, że ta praca w Oblęgorku też mogła zaprocentować tutaj, bo pani wiedza, doświadczenie, choćby w wydawaniu takich przewodników, jak na przykład Dzieje Huty Józef w Samsonowie, przełożone na 4 języki.
Nawet pięć. W 2019 roku, ponieważ na naszym terenie też działa lokalna grupa działania do Rzecze Bobrze, a ja też należę do tego i gmina też nasza i ja jako osoba prywatna. Stwierdziłam, że jak jest taki projekt, można skorzystać i dla turystów przygotować właśnie taką pigułkę. Bo to nie jest jakaś monografia, to nie jest szerokie opracowanie. To są te podstawy o dziejach Samsonowa. To, co każdy turysta, jak przyjedzie, oglądając te mury i czytając nawet te informacje, które tam są publikowane, ale wiadomo, przeczyta, wyjedzie, zapomni. Zabierze ze sobą wydawnictwo, to już ma tą wiedzę, że tak powiem, przy sobie. 2, jak ma jakieś gości, może pochwalić się i dać im do przeczytania te części, które w języku obcym są przetłumaczone. Ale pomogło mi wielu kolegów z mojej dawnej pracy z Muzeum Narodowego, którzy zupełnie za darmo przetłumaczyli mi właśnie ten mój tekst o hucie na języki obce, którymi akurat dobrze władają, więc tutaj powiem szczerze, że o tyle łatwiej mi było to wydawnictwo wydać, że miałam taką jeszcze dodatkową pomoc.
Tak, a dużo turystów odwiedza Samsonów?
No powiem ze smutkiem, że coraz mniej. W ogóle, jeżeli chodzi o turystykę, to na zachodzie takie właśnie zakłady przemysłowe cieszą się bardzo dużą popularnością. Ale to musi być projekt jakiś kompleksowy. Tu właśnie ten zabytek jest odosobniony i tu by trzeba było, żeby przewodnicy albo właśnie, żeby powstała jakaś taka trasa specjalnie śladem na przykład pracowitej rzeki Bobrzy. Żeby to były właśnie takie tematyczne, bo tak to przejeżdżają, zwalniają, bo patrzą, a są jakieś ruiny. I tylko turyści indywidualni
Zainteresowani już konkretnie.
Tak, wchodzą, fotografują, a i wycieczki, które chcą się czegoś dowiedzieć, które zgłoszą się i szukają właśnie kogoś, kto im tej informacji udzieli wtedy. Albo mają przewodnika, który akurat zna dobrze dzieje huty, albo po prostu mogą też telefonicznie zadzwonić i umówić się i poprosić o to, żeby ich tam oprowadzić. Ale większość to tak przejeżdża sobie od tetrapoda. No, do tetrapoda to też już trzeba troszkę wiedzy mieć. Oczywiście. Na temat geologii. Dom Bartek jako tak, atrakcja. Też atrakcja taka przyrody jest łatwiejsza do zrozumienia. Tam zatrzymują się, obejrzą, jakie olbrzymie to drzewo.
Zrobią sobie zdjęcie.
Tak, robią sobie zdjęcie. Tutaj to już jest taka pewna pomoc potrzebna, żeby opowiedzieć, żeby zainteresować. No i czasami jadą do Oblęgorka tą trasą i po prostu tylko przejeżdżają, spojrzą z okien. Dobrze, jeżeli przewodnik trochę więcej temu tematowi poświęci, ale mówię, no brakuje takiej trasy właśnie. Kiedyś właśnie marzyło się o stworzenie takiej trasy i to myślę, że przewodnicy świętokrzyscy mogliby opracować taką trasę i dla pewnych grup zadedykować, żeby to jechali, że ci świadomi chcą właśnie poznać te tematy, które są dla nich ciekawe. Tym bardziej, że tę wiedzę można uzupełnić, bo my tam mamy muzeum naprzeciwko.
No właśnie, muzeum też stworzone przez
Tak, ono towarzystwo. Się tak szumnie nazywa Muzeum Regionalne, ale to jest właśnie taka Izba Pamięci. Tak. Ta nazwa tylko podnosi nas, że tak powiem, w naszych oczach, że nam się udało coś takiego stworzyć, ponieważ tam są i pewne kolekcje, i przedmioty, które ofiarowali, ono też już ma swoją długą historię, bo w 1998, tam gdzie teraz biblioteka, w tej dawnej starej szkole, była pierwsza ekspozycja, ale wtedy było około 100 eksponatów, a teraz mamy ich ponad 400, więc można powiedzieć, że muzeum się rozwinęło, a poza tym jest naprzeciwko huty, czyli nawet jak się jest w muzeum, ogląda się tamtejsze materiały, opracowania o miejscowości, o hucie, czy zdjęcia różne, Stasica, Pałacu Biskupów, gdzie była generalna dyrekcja, ogląda się obrazy Kostrzewskiego, który malował w 1848 roku hutę i kapliczkę świętego Jana Nepomucena. To ma się zaraz ten obraz prosto z okien tak. przed sobą, więc patrzy się na wyroby hutnicze i widzi się zakład, w którym to kiedyś produkowano, łącznie z najcenniejszą kulą, taką XVII-wieczną, odlaną, którą tam mamy jako jeden z eksponatów. Mamy tam kolekcję, przepiękną kolekcję starych żelazek, które mimo, że służyły celom praktycznym, to były kiedyś bardzo pięknie zdobione. No, od tych najstarszych, właśnie kiedy jeszcze węglem drzewnym był nagrzewany, poprzez właśnie potem już z duszą, aż kończyło się na tych elektrycznych. Mamy przepiękną kolekcję wag. Wszystko to były dary ludzi, które potem trzeba było pogrupować w jakąś sensowną całość i zrobić z tego ekspozycję. Wcale to nie było łatwe, bo my żeśmy takiej kolekcji nie mieli, że tak powiem, danej w całości.
No tak, ale tutaj znowu pani doświadczenie muzealnika pewnie spowodowało,
no, sądzę, że tak, miałam,
pomogło.
Tak, ja byłam tą merytoryczną osobą, która wiedziała, jak to pogrupować, bo jest sala etnograficzna, jest właśnie sala ta metali, jest sala pamiątek historycznych i jest taki główny ciąg przy wejściu dotyczący właśnie huty, wyrobów i jeszcze innych rzeczy, które już gdzieś indziej się nie mieściły, plus galeria obrazów, która przypomina, jak ten Samsonów wyglądał ongiś i miejsca, które już w tej chwili może byśmy nie poznali, a dzięki tym obrazom wiemy właśnie więcej na temat tego, jak się ta historia łączyła, nawet z zmianami, które zachodzą na bieżąco.
A zatem zapraszamy do Samsonowa i słuchamy kolejnej piosenki.
A może teraz Yesterday Beatles.
Polskie Radio Kielce 101.4 FM. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Spodziewany gość.
Cały czas z Państwem Lidia Putowska, która, tak jak powiedziałam, szefowała Muzeum w Oblęgorku, Muzeum Henryka Sienkiewicza. Pamięta Pani, co pisarz powiedział chyba w liście jakimś? Oblęgorek oczarował mnie zupełnie.
Tak.
Ciekawa jestem, jak Panią oczarował i dlaczego się Pani akurat tam zjawiła w pracy. 36 lat pracy w Oblęgorku.
To był czysty przypadek. Po studiach, młoda polonistka, wyobrażałam sobie, że czeka mnie niesłychanie ciekawe propozycje pracy, ale proponowano mi pracę w szkole, ale bardzo daleko, gdzie od Kielc trzeba było jechać pociągiem. Ja miałam małe dziecko, no w ogóle wszystko to jakoś nie układało się, te propozycje nie sprostały moim wyobrażeniom, a człowiek młody ma wysokie wymagania. I przez czysty przypadek akurat poszukiwano w Muzeum w Oblęgorku kogoś, kto opracowałby zbiory, ponieważ te zbiory, które tam były, nie były do końca opracowane. A podstawą muzeum to jest tak, żeby wszystko, co tam trafia, żeby wszystko miało naukowe opracowanie. I tam była kowal pracownika. Ja natomiast nie miałam pracy. Przypadkowo mąż dowiedział się mój, że jest tam właśnie potrzebna jakaś osoba, ja się zgłosiłam i tak się zaczęło. A ponieważ nie było też przewodnika, bo pierwszy przewodnik napisała pani Zuzanna Sienkiewiczowa, synowa pisarza, pierwszy kierownik tego muzeum w latach 1958-68, ale to był taki przewodnik napisany odręcznie, taki uczyli się na nim ci, co oprowadzali, natomiast nie był dostępny dla ogółu i dla ludzi, którzy zwiedzali. Bo to był taki tymczasowy, odręcznie napisany przewodnik. Dyrektor Muzeum Narodowego, którego bardzo ceniłam, którego żeśmy pochowali w zeszłym roku, tak. Alojza Oborny, rzucił mnie na głęboką wodę. Bo mówi tak, oprócz opracowania zbiorów, proszę pani, trzeba napisać przewodnik po Oblęgorku, ponieważ publiczność musi też mieć możliwość zabrania z muzeum takiego przewodnika dla nauczycieli potrzebne, dla uczniów, dla wszystkich tych, którzy by taki przewodnik chcieli. Powiem, że na początku...
Wyzwanie było duże,
bo mówię, no dobrze, zaczęłam dopiero pracę, poznaję zbiory, ale to mi dało niesłychanie wiele. Bo wiadomo, jak się opracowuje te zbiory, to się o nich coraz więcej dowiaduje. Jak się więcej dowiaduje, to musi dużo czytać, więc korespondencja Sienkiewicza, jego biografia, wszystko tutaj było ważne. Przerażona pobiegłam do koleżanek z działu wydawnictw i mówię, dziewczyny, jestem przerażona, bo mam napisać przewodnik po Oblęgorku. On mówi, nic się nie martw, po prostu zacznij pisać. Ja mówię, ale tego jest tak dużo. No to potem to wszystko ujmiemy w jakieś ramy, wybierzemy to, co najważniejsze, na razie na początku pisz. I to była bardzo dobra rada. Bo zawsze tekst, jak powstaje to teraz, jak sama redaguję gazetę czy cokolwiek, to ja wiem, że ten pierwszy tekst to nigdy nie jest ostateczny. Jego się jeszcze wielokrotnie poprawia. W końcu udało mi się rzeczywiście ten przewodnik napisać i nawet taką innowację zrobić, żeby dać możliwość sprawdzenia, bo powołuje się, To miał przyjaciela, to była jego bliska osoba, jak się tam o kimś pisało, padało nazwisko. Ale dla przeciętnego zwiedzającego to nazwisko mogło nic nie znaczyć, czy artysty, który działał w danym czasie. Więc najbardziej byłam dumna z tego, że do tego przewodnika, oprócz tego, że opisane są cała ekspozycja, dołączyłam krewni, przyjaciele i znajomi Sienkiewicza, czyli takie krótkie notki biograficzne o tym, jak Sienkiewicz i kiedy spotkał się z daną osobą i jak ona ważna była w jego życiu. I nauczyciele na przykład byli tym zachwyceni. Ten przewodnik naprawdę był popularny i potem rozszerzyłam go i został w latach 90. wznowiony.
A ciekawa jestem, czy poznając życie pisarza, właśnie jego znajomych, czy pani jakoś inaczej spojrzała na Sienkiewicza jako pisarza?
Oczywiście. Tym bardziej, że ja je zauważyłam, że Sienkiewicz się w ciągu swojego życia zmienił. Młody dziennikarz, pełen, że tak powiem, pozytywistycznych takich trochę poglądów, no z dawnej szlachty, tak i zachowawcze mu się zdarzały, ale taki był bardziej zbliżony do, i potem zarzucano Sienkiewiczowi, że taki trochę uwstecznił się, a nawet śmiano się, że jak był studentem, to imponowały mu na powozach herby i tak dalej, no ale to chyba kompleks tego wysadzonego siodła przez wydarzenia historyczne, bo z pochodzenia szlachcic, aczkolwiek szlachcic pochodzenia tatarskiego, co też było ciekawostką z litewskich Tatarów, jednak tą herbową szlachtą się zawsze interesował. Był biedny, nie miał pieniędzy, nie był bogaty, ale to pochodzenie... Ale szlachcic. To pochodzenie mu imponowało, myślę, że już nawet od czasów studenckich, ale był wtedy jeszcze bardziej postępowy, bardziej taki, no, mniej zachowawczy. Natomiast w miarę upływu lat Sienkiewicz może pod, że już zaczął być taką sławą, że stykał się w salonach krakowskich z tą elitą utytułowaną, z arystokracją, nabrał trochę ich zwyczajów i nie wszystkie były takie, które bym pochwalała. Bo na przykład podróżował kiedyś we Włoszech pociągiem ze swoją córką i ponieważ obok w przedziale siedziała jakaś diwa operowa, to przesiedli się, bo jego córce nie wypadało podróżować. No wiele takich ciekawostek można przytoczyć, że jak był młodym dziennikarzem, to pisał o Indianach i współczuł Indianom tego, co z nimi się stało. Pokazał ich dumę, prawda, w tych nowelach. Był całkiem po stronie tych pokrzywdzonych. Natomiast potem chyba jednak przesiąkł arystokratycznym myśleniem i tym, że właśnie w tym gronie był najbardziej uwielbiany, zapraszany, szanowany. Na tych salonach trochę te jego poglądy się zmieniły. Myślę, że jego córka miałaby łatwiej, jego dzieci miałyby łatwiej, gdyby w Sienkiewiczu nie zaszły takie zmiany. Otrzymał je pod takim parasolem ochronnym. Córka chciała studiować, no wyjechała do Paryża. Przez pewien czas na Sorbonie była słuchaczką Bergsona, ale myślę, że ona chciałaby tam dłużej zostać i skończyć studia. Pozwolił jej tłumaczyć francuskich pisarzy, ale też czuwał, ciągle nie dowierzał w jej talent, nie dał jej rozwinąć skrzydeł. To samo było z synem. Syn chciał być rzeźbiarzem, został architektem, bo tak sobie tata życzył. Myślę, że te dzieci sława ojca przytłaczała i on sam wymaganiami trochę nie dał im wypłynąć na szerokie wody.
Pani Lidio, kolejna piosenka.
Co tutaj mamy? A Stanisława Celińska, Gdzie jesteś, dziewczyno?
Wspomnienia czasem są bolesne, na twarzy znaki rzeźbi czas. Szczęśliwa bywam tylko we śnie, na jawie ciągle jestem zła. I chociaż młode lata trudne, tak często było szczęścia brak, to miałam siłę, miałam zdrowie, żeby zdobywać świat. Gdzie jesteś, dziewczyną z tamtych lat. Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Czy można zachować na zawsze urodę i wdzięk? Czy to tylko w mych snach? Starszych ludzi i tyle życia w każdym z nich. Wtedy się we mnie zazdrość budzi, bo tak jak oni chciałabym zachować w sercu tę pogodę, a w oczach taki cudny blask i ten nieustający zachwyt, że piękny jest ten świat. Gdzie jesteś, dziewczyno z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość to młodość i smak. Uczynił z tym czas. Czy można zachować na zawsze urodę i wdzięk? Czy to tylko w mych snach pojawia się? Gdzie jesteś, dziewczyno? Na nowo żyć każdego dnia, szczerze cieszyć się i nie czekać na sen. Smakować to życie, dostrzegać, jak wiele ma barw. Trzeba zacząć od nich. To życie, dostrzegać, jak wiele ma wam. Trzeba zacząć od dziś, tworzyć swój świat.
Spodziewany gość.
I ostatnia część naszej rozmowy. Przypomnę dzisiaj z Państwem Lidia Putowska, która przez 36 lat pracowała w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. kierując tą placówką przez ostatnie lata
od
do emerytury.
Roku, tak.
I bardzo jestem ciekawa tych wspomnień z Oblęgorka, bo to miejsce szczególne chyba, prawda? My je pamiętamy jeszcze z dzieciństwa, bo to pierwsze wycieczki i się chodziło tam po tym parku i po tym pałacu. Pewnie pani by książkę mogła napisać, podejrzewam, składającą się z tych wspomnień.
Przede wszystkim sam pałacyk, prawda, budził i współczesnych, i później wiele takich kontrowersyjnych właściwie opinii, bo jedni się zachwycali, inni ganili, że taki eklektyczny, że on nie miał takiego spójnego charakteru. No, Sienkiewicz też, jeżeli chodzi o Oblęgorek, te jego wypowiedzi oprócz tych zachwytów.
O tym oczarowaniu.
Tak, to na początku troszkę miał problemów. Powiem, na czym to polegało. Mury były solidne. Jak Sienkiewicz się wprowadził, urządzał tam wszystko sam, nie żałując w ogóle siły, pomagali mu oczywiście, miał swoich pomocników, to się okazało, że on z mieszkania warszawskiego przywiózł tak wiele pamiątek jubileuszowych, rzeźb, obrazów, a tu ogromne okna przeszklone. Na ścianach nie mieściła się ich właściwa galeria tego, co sobą przywiózł, meble, bibeloty, tego wszystkiego była ogromna ilość. I Sienkiewicz no, chciał to miejsce urządzić tak, żeby mu tam było miło, wygodnie i przyjemnie. Na początku też myślał, że tam będzie pisał dużo, co się nie sprawdziło. Sienkiewiczowi samotność w Oblęgorku doskwierała. On właściwie najlepiej się czuł w takim nurcie życia, gdzie dużo się działo, gdzie on był blisko spraw, tak jak w Warszawie. Tak najbardziej na jego twórcze pomysły miał wpływ Warszawa i podróże, bo większość swoich powieści to zaczynał w jednym miejscu, a kończył w innych. Natomiast Oblęgorek w zimie okazał się chłodny bardzo. Drogi nie były takie jak teraz. Mm-hmm. Tam pianino córki 2 miesiące transportowano, bo drogi rozmiękły i nie było jak je przetransportować.
I stąd została już letnią rezydencją.
I potem została letnią, ale zawsze po tych wyjazdach, po tych różnych ciupach hotelowych, jak on mówił, to kiedy tam zakwitły sady, bo przecież Oblęgorek to nie tylko sam pałacyk, otaczało go przeuroczy park dwuhektarowy, urządzony przez seniora. Były drzewa owocowe, miał tam swój teren myśliwski, chodził na polowania. Kiedy miał zarządcę Powłaskiego z pobliskiego Promnika i odetchnął od tych wszystkich przyziemnych spraw, to wtedy Oblęgorek okazał się miejscem przepięknym, uroczym, gdzie mógł nabrać sił, miał górskie powietrze, mógł spędzić ten czas swoimi najbliższymi albo z przyjaciółmi, których cenił i z którymi chciał być. No bo w Warszawie to był tak popularny, że do drzwi jego pukano i przeszkadzano mu nieraz w pracy i narzekał, że no ci, co chcieliby, żeby tyle napisał, to jednocześnie angażują go w tyle spraw, że on nie może kontynuować z pracy literackiej. Dlatego najczęściej właśnie w hotelach za granicą pisał. A poza tym Oblęgorek dla mnie to było to miejsce, właśnie to jego biurko, za którym zasiadał, za którym jak zasiadłam, to też miałam takie wrażenie, że staje mi się przez to bliższy. Dotykałam książek, których były dedykacje dla Sienkiewicza przepiękne. Jak otwierałam listy, których czytałam o Oblęgorku, to jednak to miejsce zapadło mu głęboko w serce. Mhm. Dbał o okolicznych mieszkańców. Tam jego żona, trzecia Maria Babska, urządziła takie ambulatorium jako pomoc medyczną, bo córka też miała przeszkolenie sanitarne. Szkołę tam założył. W 1906 roku napisał już do syna, żeby zaprojektował taką szkołę. Nazywano to ochronką, bo wiadomo, że podczas zaborów nie mogło to się nazywać szkołą, ale on chciał, żeby wtedy, kiedy rodzice szli do pracy, to dzieci były pod opieką i żeby mogły się uczyć. Bo pierw w pałacu się uczyły, a potem właśnie w tej szkole, gdzie właśnie trzecia żona uczyła też te dzieci. I oficjalnie to one tam dziewczynki szyły, tam jakimś rzemiosłem mieli się zajmować chłopcy, ale to było oficjalnie, że gdyby jakaś kontrola carska się tam zdarzyła, to nie chowali książki, a wyciągali rzeczy, które mogły świadczyć, że uczą ich tam zawodu.
Czyli Sienkiewicz przysłużył się tak dla lokalnej społeczności.
Przysłużył się i cenił ją. Powitano go tam z ogromnymi honorami. miał w końcu takie miejsce, które mogło przypominać swoją własność.
Tak.
Czuł się tam gospodarzem i na pewno to było jego powodem do dumy. I myślę, że przyznanie mu Nagrody Nobla też miało jakiś wpływ z tym, że pierw naród docenił go takim gestem niesamowitym. To był pierwszy taki
Oczywiście.
Gest. Bo obchodzono wcześniej jubileusz Kraszewskiego, ale znacznie skromniej willą tam, który został właśnie wyróżniony i też zebrany dla niego. A potem po Sienkiewiczu to Konopnicka otrzyma dworek w Żarnowcu. Gdyby nie było Oblęgorka, nie byłoby też dworku w Żarnowcu. Także czuł, że jest naprawdę ziemianinem. A żartował nawet, bo wie pani, jaki niefortunny był ten Oblęgorek w pewnym sensie, jeżeli chodzi o gospodarcze sprawy. Oblęgorek zakupiono dla Sienkiewicza z długami hipotecznymi. Szanowne osoby, które dokonały transakcji, nie sprawdziły, że Mieczysław Halik, a może Mieczysław Halik sprytnie sprzedając, nie ujawnił wszystkich zalet tego majątku, który był przepięknie, przepięknie położony do dzisiejszego dnia. Można się zachwycać Oblęgorkiem. I ci potomkowie Sienkiewicza, którzy tam zostali, chyba do dzisiejszego dnia cieszą się, że tam mogą być. Natomiast długi hipoteczne w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim Sienkiewicz płacił jak prawdziwy ziemianin. Bo utrzymanie gospodarstwa rolnego w tym czasie wcale nie było łatwą sprawą. I mówię, on był pisarzem, on nie był takim pełną gębą gospodarzem, więc gdyby Popławski nie zajął się tym gospodarem, nie zdjął z niego ten ciężar tej przyziemności, to gdzie on by miał czas na lektury, którym się oddawał? Przecież on bardzo dużo, jak mógł pisarz zacząć pisać książki? On musiał pierw przewertować mnóstwo dzieł, ale czuło się obecność Sienkiewicza w Oblęgorku. Myślę, że przez to, że starano się, żeby oddać wygląd tych pomieszczeń, a na szczęście były zdjęcia, była dokumentacja. Żyli członkowie rodziny, którzy no, coś pamiętali albo z opowieści, albo no, jeszcze wcześniej, tak jak właśnie syn mógł przekazać, prawda, bo mieszkał tam z ojcem, bo po nim objął Oblęgorek, czy synowa, czy córka, to te przedmioty miały tą proweniencję prostą. Należały do rodziny, od rodziny zostały tam zakupione, zostały tam umieszczone w miejscach. Kolorystyka sal też została mniej więcej odtworzona tak, jak to pamiętano za czasów Sienkiewicza. Ja myślę, że tego ducha się tam czuło. I dlatego, kiedy unowocześnialiśmy muzeum i tu muszę powiedzieć, pochwalić się, że owszem, ta część na piętrze została wykonana w 2012 roku, już nie za moich czasów, ale scenariusz tej wystawy z tymi multimedialnymi wstawkami, które miały jeszcze ożywić i przybliżyć tego Sienkiewicza. Bo na przykład wchodzi się do gabinetu i na ścianie ukazuje się tekst listu i słychać skrzypienie pióra, charakterystyczne. Myślę, że to daje, przybliża tą postać tutaj. W salonie stoi tam fortepian, ponieważ córka grywała, a my potem prowadziliśmy wieczory u pana Henryka. To właśnie ja zakupiłam ten fortepian.
To nie jest ten słynny fortepian, który tak długo podróżował?
Nie. Tamto to był pianino. Po wojnie zostało przez miejscowe dzieciaki, chuliganów, dosłownie w piwnicy rozebrane na kawałki. Tam, kiedy jeszcze na początku, zanim muzeum otwarto w 1958 roku, to różne dzieje pałacyk przechodził, ale to temat jak rzeka na osobne. W każdym razie udało mi się dzięki sponsorom zakupić i wprowadziliśmy tam wieczory u pana Henryka. Czyli przyjemne spędzenie czasu z portretem Sienkiewicza,
pamiętam,
z portretem jego żony. Wśród tych wszystkich pamiątek, które doceniały jego twórczość, które doceniały jego osobę, które doceniały to, jakim był człowiekiem.
I tak opowieścią o Sienkiewiczu w Oblęgorku kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Będzie jeszcze jedna piosenka.
Utwór, który śpiewała Małgorzata Walewska i wtórował jej Michał Bajor. Była to promocja filmu Quo Vadis.
Serdecznie dziękuję za spotkanie. Przypominam, Lidia Putowska, dzisiaj naszym spodziewanym gościem. No i na koniec przepiękny utwór muzyczny nawiązujący do Sienkiewicza.
I dziękujemy serdecznie za uwagę.
to była moc, bogowie, boginie, jakże miękkie łoże. Przywarliśmy do siebie płonąc i z warg do warg przelewaliśmy nasze błądzące dusze. Gdzie jest dla mnie miejsce wolne od sideł, gdy nawet w mroźnej, świętej wodzie ogień ukryty. Żegnajcie troski śmiertelne, ku innemu zmierzam już światło. O bogowie, boginie, co za noc! Oh!